Lekcja szósta, 5 listopada. On umarł za nas. Sobota po południu, 29 października. Tekst pamięciowy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:14-15. Mówi się, że są tylko dwie pewne rzeczy na świecie, śmierć i podatki. Niezupełnie jest to prawdą. Niektórym ludziom udaje się uniknąć płacenia podatków, ale nikomu nie udało się oszukać śmierci. Można przedłużyć życie o pewną liczbę lat, ale w końcu śmierć nas i tak dopadnie. A skoro wiemy, że wszyscy ludzie, zarówno sprawiedliwi, jak i bezbożni, trafiają początkowo w to samo miejsce, to nasza nadzieja dotycząca zmartwychwstania jest dla nas wszystkim. Jak zauważył apostoł Paweł, bez tej nadziei nawet ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli, co byłoby dość dziwnym stwierdzeniem, gdyby ci, którzy zasnęli w Chrystusie, udawali się natychmiast po śmierci do nieba i tam żyli jako dusze w obecności Boga. Tak więc zmartwychwstanie Chrystusa ma zasadnicze znaczenie dla naszej wiary, gdyż Jego zmartwychwstanie jest poręką naszego zmartwychwstania. Jednak zanim Chrystus zmartwychwstał, musiał umrzeć na krzyżu. Dlatego podczas męki w Getsemane, stojąc w obliczu zbliżającej się śmierci, powiedział: teraz dusza moja jest zatrwożona, i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ewangelia Jana 12:27. On przyszedł, aby umrzeć. W tym tygodniu przyjrzymy się śmierci Chrystusa i jej znaczeniu w kontekście obietnicy życia wiecznego. Niedziela, 30 października. Od założenia świata. Dlaczego Chrystus został nazwany barankiem zabitym od założenia świata? Przeczytaj objawienie Jana 13:8. Biblia Gdańska i będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota baranka zabitego od założenia świata. Dzieje apostolskie 2:23. Gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Pierwszy list Piotra 1:19-20. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was. I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota baranka zabitego od założenia świata. Musimy zrozumieć, co znaczy to, że Chrystus był zabity od założenia świata. Oczywiście należy to pojmować w przenośnym sensie. Apokalipsa Jana jest pełna symboli, gdyż Chrystus został rzeczywiście ukrzyżowany dopiero tysiące lat po stworzeniu świata. Te słowa znaczą to, że plan zbawienia został ułożony przed stworzeniem świata. Istotą tego planu jest śmierć Jezusa, Baranka Bożego, który na krzyżu oddał życie za nas. Przeczytaj list do Tytusa. 1:2. Czego werset ten uczy nas o czasie powstania planu zbawienia, którego centralnym elementem jest śmierć Chrystusa. List do Tytusa. 1:2. W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Plan naszego odkupienia nie został powzięty jako potrzeba chwili i nie został ułożony po upadku Adama. Stanowił rozwinięcie zasad, jakie od wieczności tworzyły podwalinę tronu Bożego. Ten plan został objawiony najpierw Adamowi i Ewie w Edenie, a następnie przejawiał się w krwawych ofiarach starotestamentowego systemu świątynnego. Gdy Bóg poddał próbie wiarę Abrahama, to dał patriarsze baranka jako ofiarę zamiast Izaaka. To zwierzę wyraźnie wskazuje na zastępczy charakter pojednawczej ofiary Chrystusa na krzyżu. Tak więc w centrum planu zbawienia znajduje się zastępcza ofiara Jezusa symbolizowana przez wieki w ofiarach ze zwierząt. Były one zapowiedzią śmierci Jezusa, Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Ofiary ze zwierząt były krwawe i z tego powodu przerażające. To prawda. Dlaczego ta makabryczność i krwawość znakomicie edukowały, ucząc nas o śmierci Chrystusa za nas oraz o straszliwej cenie grzechu? Poniedziałek, 31 października. Zapowiedź krzyża. Jak reagowali uczniowie na przepowiednie Jezusa dotyczące Jego męki i śmierci? Czego uczą nas ich reakcje o niebezpieczeństwie błędnego rozumienia Pisma Świętego? Ewangelia Mateusza 16:21-23. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Ewangelia Mateusza 17:22-23. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. I zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. I zasmucili się bardzo. Ewangelia Marka 9:30-32. I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tego słowa, a bali się go pytać. Ewangelia Łukasza 9:44-45. Nakłońcie uszu swoich do tych słów: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie. Lecz oni nie zrozumieli tego słowa i było ono zakryte przed nimi, także nie pojęli go, a bali się go pytać o znaczenie tego słowa. Ewangelia Łukasza 18:31-34. A wziąwszy z sobą dwunastu, rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Wydadzą go bowiem poganom i wyśmieją, zelżą i opluwają, a ubiczowawszy, zabiją go, ale dnia trzeciego zmartwychwstanie. Lecz oni nic z tego nie zrozumieli i było to słowo zakryte przed nimi, i nie wiedzieli, co mówiono. Jezus urodził się, by umrzeć, i żył, by umrzeć. Każdy jego krok prowadził go ku wielkiej pojednawczej ofierze na krzyżu Golgoty. Będąc w pełni świadomy swojej misji, nie pozwalał, by cokolwiek odwodziło go od niej. Rzeczywiście, całe jego życie było zapowiedzią jego śmierci na krzyżu. W ostatnim roku swojej ziemskiej działalności Jezus coraz wyraźniej mówił swoim uczniom o swojej nadchodzącej śmierci. Jednak oni wydawali się niezdolni pojąć sens jego zapowiedzi. Mając umysły wypełnione fałszywymi poglądami na dzieło Mesjasza, z pewnością nie spodziewali się, by miał on wkrótce umrzeć, i to na krzyżu. Krótko mówiąc, fałszywa teologia doprowadziła ich do niepotrzebnego rozczarowania i cierpienia. W rozmowie z Nikodemem Jezus oświadczył: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:14-15. Natomiast w Cezarei Filipowej Jezus powiedział uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. Przechodząc przez Galileę i podczas ostatniej podróży do Jerozolimy, Jezus znowu opowiedział uczniom o swojej śmierci i swoim zmartwychwstaniu. Ponieważ nie chcieli tego usłyszeć, nie słuchali. Jakże łatwo przychodzi nam postępować w podobny sposób. Wybrany lud Boży w większości miał błędne pojęcie o pierwszym przyjściu Mesjasza. Jakie fałszywe poglądy na temat powtórnego przyjścia Jezusa są obecnie popularne w świecie? Wtorek, 1 listopada. Wykonało się. Przeczytaj Ewangelia Jana 19:1-30. Jakie ważne przesłanie dla nas jest zawarte w słowach Jezusa: wykonało się, wypowiedzianych na krzyżu. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego, mówili: witaj, królu żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym. I rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat, weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł i wszedł znowu do zamku, i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza, każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat tedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu, zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6 godziny, i rzekł do Żydów, oto król wasz. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. A on, dźwigając krzyż swój, szedł na miejsce, zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a pośrodku Jezusa. A Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem, a było napisane, Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Mówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi, nie pisz, król żydowski, ale że on powiedział, jestem królem żydowskim. Odpowiedział Piłat, com napisał, tom napisał. A gdy żołnierze ukrzyżowali Jezusa, wzięli szaty jego i podzielili na cztery części, każdemu żołnierzowi część, i zwierzchnią suknię. A ta suknia nie była szyta, ale od góry cała tkana. Tedy rzekli jedni do drugich, nie krajmy jej, rzućmy losy o nią, czyja ma być, aby się wypełniło pismo, które mówi, rozdzielili między siebie szaty moje, a o suknię moją losy rzucali. To właśnie uczynili żołnierze. A stały pod krzyżem Jezusa matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I oto owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wreszcie nadeszła decydująca chwila dla Chrystusa, ludzkości i całego wszechświata. Zbawiciel toczył walkę z mocami ciemności w męczarniach. Przeszedł przez ciężki duchowy bój w ogrodzie Getsemane i przez niesprawiedliwy proces w drodze na Golgotę. Siły zła starały się go pokonać. Gdy Jezus zawisł na krzyżu, najwyżsi kapłani, uczeni w piśmie i starsi żydowscy szydzili z niego, innych ratował, a siebie samego ratować nie może, jest królem izraelskim, niech teraz zstąpi z krzyża, a uwierzymy w niego. Ewangelia Mateusza 27:42. Czy Chrystus mógł zejść z krzyża i uratować się? Tak, mógł to uczynić, ale dokonał innego wyboru. Jego bezwarunkowa miłość do ludzkości, w tym także owych szyderców, nie pozwoliła mu poddać się i zrezygnować. Szydercy ci byli jednymi z tych, za których umierał. Nie mógł zejść z krzyża ani uratować siebie, ale nie było tak dlatego, że trzymały go tam gwoździe. Na krzyżu trzymała go bowiem wola zbawienia ludzkości. Przez swoje cierpienie Chrystus pokonał królestwo szatana, choć to sam szatan pobudził ludzi do wydania i ukrzyżowania Jezusa. Zobacz Ewangelia Jana 6:70. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. Ewangelia Jana 13:2-27. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić? W pewnym sensie, jak wynika z opisu ewangelistów, śmierć Jezusa była wynikiem ataku szatana, a jednocześnie dokonaniem Jezusa, przez które odniósł on zwycięstwo nad szatanem. Powiedziawszy na krzyżu, wykonało się. Chrystus wskazał nie tylko koniec swojej męki, ale ogłosił zwycięstwo w wielkim, wszechświatowym i historycznym boju przeciwko szatanowi i jego siłom zła. Całe niebo triumfowało z powodu zwycięstwa Zbawiciela. Szatan poniósł klęskę i zrozumiał, że utracił swoje królestwo. Trudno pojąć ten niesamowity kontrast. Przez swoje skrajne upokorzenie Syn Boży zwyciężył dla nas i dla dobra wszechświata, odnosząc największe i najwspanialsze zwycięstwo w dziejach. Pomyśl, jak potwornym problemem jest grzech, skoro zadośćuczynienie zań wymagało śmierci Chrystusa. Czego powinno nas to uczyć o tym, jak bezużyteczne są nasze uczynki jako domniemane zasługi przed Bogiem? Co moglibyśmy zrobić, żeby dodać cokolwiek do tego, czego Chrystus dokonał dla nas? Przedstaw swoje przemyślenia podczas studium biblijnego. Środa, 2 listopada. On umarł za nas. Przeczytaj Ewangelia Jana 3:14-18 i list do Rzymian 6:23. Czego według tych wersetów dokonał dla nas Chrystus przez swoją śmierć? I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. List do Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Gdy Jezus przybył nad rzekę Jordan, by przyjąć chrzest, Jan Chrzciciel rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata, Ewangelia Jana 1:29. To stwierdzenie było uznaniem Chrystusa jako zapowiedzianego Baranka Bożego, na którego wskazywały symbolicznie wszystkie prawdziwe starotestamentowe ofiary. Jednak ofiary ze zwierząt nie mogą gładzić grzechów. Zobacz list do Hebrajczyków 10:4. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Dawały one jedynie warunkowe przebaczenie zależne od skuteczności przyszłej ofiary Chrystusa na krzyżu. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, pierwszy list Jana 1:9. Przeczytaj Ewangelia Jana 3:16-17. Jaką nadzieję możemy czerpać z tych wersetów? Zwłaszcza gdy słusznie odczuwamy, że zasługujemy na potępienie za zło, które popełniliśmy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Pomyśl, co to wszystko oznacza. Jezus, Stwórca Wszechświata, złożył w ofierze samego siebie za nas, za nasze grzechy, abyśmy nie zostali potępieni za to, za co słusznie powinniśmy byli zostać potępieni. Taka jest wielka prawda dotycząca Ewangelii. Jezus oświadczył, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby umarł za nas. Jednak nigdy nie powinniśmy zapominać, że Chrystus ofiarował samego siebie dobrowolnie za nas. Zobacz list do Hebrajczyków 9:14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Marcin Luther, żyjący w latach 1483-1546, reformator niemieckiego kościoła, napisał o krzyżu jako ołtarzu, na którym Chrystus, spalony ogniem nieskończonej miłości płonącej w jego sercu, złożył swoje ciało i swoją krew jako żywą i świętą ofiarę swemu Ojcu wraz z żarliwym wstawiennictwem, głośnym wołaniem i gorącymi łzami gorliwości. Chrystus umarł raz za wszystkich, gdyż Jego ofiara jest wystarczająca dla wszystkich i nigdy nie traci swojej mocy. Ale to jeszcze nie wszystko. Gdyby tylko jedna dusza przyjęła Ewangelię Jego łaski, to Chrystus, aby tę jedną duszę ratować, poświęciłby życie, zniósłby upokorzenie i pełną hańby śmierć. Przeczytaj jeszcze raz Ewangelia Jana 3:16, zastępując słowa świat i każdy swoim imieniem. Jak możesz się uczyć chwila po chwili, zwłaszcza gdy jesteś kuszony do grzechu, przyjmować tę cudowną obietnicę jako przeznaczoną właśnie dla ciebie? Czwartek, 3 listopada. Znaczenie krzyża. Co Paweł napisał o krzyżu i jak przeciwstawił go mądrości świata? Dlaczego także dzisiaj, gdy materializm, pogląd, według którego cała rzeczywistość jest tylko materialna, a zatem nie istnieje Bóg ani zjawiska nadprzyrodzone, zdominował mądrość świata, przesłanie krzyża jest tak bardzo ważne? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 1:18-24. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Krzyż Chrystusa stanowi centralną część historii zbawienia. Wieczność nie zgłębi nigdy bezmiaru miłości objawionej na krzyżu Golgoty. Tam nieskończona miłość Chrystusa i nieograniczony egoizm szatana starły się ze sobą twarzą w twarz. Chrystus pokornie ofiarował siebie jako okup za ludzkość, zaś szatan egoistycznie udręczył go cierpieniem i agonią. Chrystus nie umarł zwyczajną śmiercią, jaką umierają ludzie. Umarł drugą śmiercią, aby ci, którzy przyjmują go, nie musieli doświadczyć tej śmierci osobiście. Jeśli chodzi o znaczenie krzyża Chrystusa, to powinniśmy zapamiętać kilka najważniejszych rzeczy. Po pierwsze, krzyż jest największym objawieniem sprawiedliwości Boga wobec grzechu. Zobacz list do Rzymian 3:21-26. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Po drugie, krzyż jest największym objawieniem miłości Boga do grzeszników. Zobacz list do Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Po trzecie, krzyż jest największym źródłem mocy do rozerwania łańcuchów grzechu. Zobacz list do Rzymian 6:22-23. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Po czwarte, krzyż jest jedyną nadzieją życia wiecznego dla nas. Zobacz list do Filipian 3:9-11. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz te, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Ewangelia Jana 3:14-16. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Po piąte, krzyż jest jedynym zabezpieczeniem przed ewentualnym buntem w przyszłości w całym wszechświecie. Zobacz objawienie Jana 7:13-17. I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Objawienie Jana 22:3. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć mu będą. Żadna z tych ważnych prawd o krzyżu nie może zostać odkryta przez mądrość świata. Przeciwnie, tak wówczas, jak i dzisiaj, przesłanie krzyża jest głupotą dla mądrości świata, która najczęściej nie uznaje nawet najbardziej oczywistej prawdy, iż Stwórca istnieje. Greckie słowo przetłumaczone w pierwszym rozdziale pierwszym listu do Koryntian jako głupota oznacza durnotę, kretynizm. Tak więc głoszenie krzyża jest w oczach mądrości świata nie jakąś tam zwykłą głupotą. Mądrość świata nie jest w stanie rozpoznać Jezusa ani zbawienia, które On oferuje nam przez swoją zastępczą śmierć poniesioną za nas na krzyżu. Jakąkolwiek wartość może posiadać mądrość świata, dlaczego nie wolno nam nigdy dopuszczać do tego, by przeciwdziałała ona temu, w co wierzymy o Jezusie, i nadziei danej nam przez głupie zwiastowanie pierwszy list do Koryntian 1:21. Piątek, 4 listopada. Do dalszego studium. Widziałam, że całe niebo brało udział w sprawach naszego zbawienia. A my mielibyśmy przejść obok tego poświęcenia obojętnie? Postępować lekkomyślnie, jakby to nie było ważne, czy będziemy zbawieni, czy straceni. Czy wolno nam tę poniesioną dla nas ofiarę traktować lekko? Niektórzy tak postąpili i grali z ofiarowaną im łaską, co ściągnęło niezadowolenie Boga. Duch Boży nie zawsze będzie się dawał zasmucać. Odstąpi, jeśli ten smutek przekroczy pewną granicę. Po tym wszystkim, czego Bóg dokonał dla zbawienia ludzi, jeżeli oni będą okazywać swoim życiem wzgardę miłosierdziu ofiarowanemu przez Jezusa, to udziałem ich plus stanie się śmierć. Drogo za to zapłacą. Będzie to śmierć straszliwa, ponieważ sami odczują agonię, jaką Chrystus przeżywał na krzyżu dla ich odkupienia, którym oni wzgardzili. Wtedy zrozumieją, co utracili i czego się wyrzekli. Stracili życie wieczne i nieśmiertelne dziedzictwo. Wielka ofiara na Golgocie ukazuje wartość dusz, dla których została złożona. Gdy drogocenna dusza raz zginie, jest już stracona na zawsze. Pytania do dyskusji. 1. W list do Hebrajczyków 10, 4 czytamy, jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Zatem jak byli zbawieni ludzie w czasach starotestamentowych? Jak analogia związana z kartą kredytową, przy pomocy której można dokonywać płatności, ale którą później trzeba spłacić, pomaga nam lepiej zrozumieć tę kwestię. 2. Przeczytaj drugi list do Koryntian 5:18-21. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Skoro Chrystus umarł za grzechy całej ludzkości, dlaczego nie wszyscy będą zbawieni? Dlaczego osobisty wybór odgrywa tutaj rolę w określeniu tego, kto będzie zbawiony przez krzyż Chrystusa, a kto zginie wbrew wielkiej ofierze złożonej za Niego? 3. Jakie nauki związane z mądrością tego świata są głupstwem dla Boga? Co myśleć o poglądzie, że niesamowity projekt i piękno świata są dziełem przypadku? A co z poglądem, że wszystko powstało z niczego i bez racjonalnej przyczyny? Jakie podobnie absurdalne poglądy związane z mądrością tego świata możesz wskazać? 4. Zastanów się nad ostatnim pytaniem z wtorkowej części lekcji. Dlaczego ofiara Chrystusa złożona na krzyżu czyni pogląd o zbawieniu z uczynków tak daremnym, błędnym i sprzecznym z prawdziwym planem zbawienia?